Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam bardzo serdecznie zarówno widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Również witam w naszym studio siostrę Michaelę Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Po raz kolejny spotykamy się z siostrą i z naszymi widzami oraz słuchaczami, by rozmawiać o bardzo trudnym problemie sekt. Jest to problem na pewno we współczesnym świecie, on ma swoją genezę, o tym już mówiliśmy, a dzisiaj chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, kim jest mistrz Marii Treja. Siostra spotkała się z różnymi formami, ruchów i wyznań, religii, szczególnie kiedy pracowała hinduistycznie, kiedy pracowała siostra jako misjonarka, jako pielęgniarka w Indiach. Tam też siostra spotkała się z pojęciem Maitreyi.
Owszem, i to były połowy lat 70., kiedy pokazały się ulotki w Indiach, że nastąpiło ponowne pojawienie się Boga w ludzkiej formie i to jest mistrz Maitreya. Powiedziane było, że na jego pojawienie się czekały wszystkie religie, wyznawcy wszystkich religii oczekiwały go i że tak jak chrześcijanie oczekiwali ponownego przyjścia Chrystusa, buddyści ponownego przyjścia Buddy Maitreyi, krysznaici ponownego przyjścia Kryszny, Kalkina, no i z kolei astrolodzy wierzyli, że Ziemia podlega wpływowi gwiazd i inny zespół gwiazd wywołuje inne skutki w świecie. I rzekomo miało być 2000 lat, kiedy zespół gwiazd spod znaku byka działał i był kult byka, a później był, prawda, kult barana, następne 2000 lat i te baranki, prawda, później, jak chodzi o wyjście Żydów z Egiptu i kontynuowanie tej tradycji, a później miał być właśnie znak ryb, kiedy pojawiło się chrześcijaństwo. No i to chrześcijaństwo rzekomo mija, bo 2000 lat mija i pojawia się znak wodnika i spod znaku wodnika ma być ponowne pojawienie się boskiej postaci i to jest właśnie mistrz Maitreya, ten na następne 2000 lat.
Siostro, jak długo siostra była w Indiach?
W Indiach byłam 13 lat, tylko że jeżeli chodzi o program nowej ery, to ja poznałam na studiach socjologicznych, ponieważ mówiło się na temat New Age jako o wielkiej, radosnej perspektywie przyszłości świata. No i właśnie w tej nowej epoce, jaka miała nastąpić po upływie 2000 lat od narodzenia Jezusa, miała nastąpić epoka wodnika, która ma wszystkich ludzi zjednoczyć w jedną rodzinę ludzką. I teraz pojawia się tutaj problem, jeżeli ma być to organizacja całego, znaczy ludzkości całego świata, to ta ludzkość musi mieć jakieś wspólne odniesienie dotyczące norm postępowania, co wolno, czego nie wolno. W związku z tym, że wszystkie religie mają swoje normy i niekiedy te normy się wykluczają. Normy postępowania Mahometan, czy normy postępowania chrześcijan, czy normy postępowania buddystów, czy krysznajców, hinduistów i tak dalej, one się często wykluczają. I żeby te wszystkie normy postępowania sprowadzić do jednego mianownika, żeby można było w procesie tej globalizacji oprzeć prawo na jakiejś jednej fundamentalnej filozofii, jakimś światopoglądzie, który by łączył wszystkich wyznawców. No i właśnie tutaj mamy postać Maitreyi, ta postać jest w zasadzie związana z współpracą z ONZ-em. Zanim
do tego dojdziemy,
Maitreya się pojawił, to był pan, znaczy w ONZ-cie, pan Benjamin pisze się kremę, ale mówili krym, inni mówili krę. W każdym razie ten właśnie Benjamin zapowiadał nadejście Maitreyi, podawał się, że on jest prorokiem Boga, który ma zstąpić jako Maitreya. I taka nazwa, którą sobie przyjął tenże uzurpator do, bo ja nie wierzę, że to jest Bóg, do boskiego wcielenia, przyjął słowo Maitri. Słowo Maitri pojmowane jest jako miłość kosmiczna, miłość, która, energia kosmiczna, która powoduje miłość. I tenże Pan określa się, jakoby był personifikacją tejże właśnie kosmicznej miłości. I tu od razu jakby wpływają na wiarę chrześcijańską. Bóg jest miłością, prawda?
Ale zanim do tego, siostro, zanim do tego powrócimy, kim jest Bóg w chrześcijaństwie, doskonale o tym wiemy. Siostra wspomniała, że era wodnika ma być erą nowej nadziei. Jak ta nadzieja wobec tego wygląda według założeń twórców ery wodnika?
Według założeń ery wodnika ta nowa era ma połączyć wszystkie wyznawców wszystkich religii i wszystkich nacji, obywateli wszystkich narodów w jedną wielką rodzinę ludzkości. I w tej nowej erze ma być jedna tylko władza, żeby nie było konfliktu między władzą państwową świecką, czy tam między równoległymi władzami. Na przykład jest władza, powiedzmy, papieska i władza na przykład Dalai Lamy. I powiedzmy, jest władza papieska i władza na przykład Prabhupady, czy Mun, czy jeszcze, żeby te wszystkie jakby rozdwojenia, rozdźwięki sprowadzić do jednej osoby. I ONZ byłaby organizacją naczelną i mistrz Maitreya byłby takim uniwersalnym nauczycielem, który by wyjaśnił zarówno wiedzę religijną, jak i wiedzę świecką, no bo jako Bóg to on wszystko wie, prawda? I w ten sposób nie byłoby konfliktu, kto ma rację. Bo mistrz Maitreya, jako ten, ta postać boska, rozstrzygałby wszystko. I właśnie tutaj ja, tak jak ojciec ma ten numer, ja też właśnie mam to.
Mamy tutaj w studio, siostra przywiozła nam Czas Zmian. Jest to wydanie informacyjne magazynu.
Share International. To jest międzynarodowe pismo, w różnych językach wychodzi.
I to jest wydanie informacyjne, czyli wydanie bezpłatne nawet. Tak, to z było, tego, co tutaj widzimy.
Ja to na Uniwersytecie Warszawskim dostałam.
A siostra socjologię studiowała?
Ja studiowałam socjologię.
A gdzie?
W Darwar.
W Indiach jeszcze.
To jest Uniwersytet Karnatak. W Indiach, w południowych Indiach.
I tam już można było spotkać się...
To znaczy już o Maitreyi była mowa, ponieważ w zasadzie na temat Maitreyi już Steiner Rudolf zapowiadał jego nadejście. To były...
Kto to był Steiner?
Rudolf Steiner to był pedagog, który również studiował filozofię i który przebywał w Indiach przez jakiś czas, zresztą nie tylko w Indiach, ale był również w Tybecie i w ogóle podróżował po krajach wschodu. I Steiner po prostu przyglądając się różnym poglądom, Steiner po powrocie ze wschodnich krajów dołączył się do Towarzystwa Teozoficznego. Teozofia, którą założyła Błavatska, ale w zasadzie Błavatska również, zanim w Europie tworzyła Towarzystwo Teozoficzne, to ona była w Indiach i pod koniec XIX wieku przyjechała do Indii i idea była taka, żeby studiować wszystkie religie i stworzyć jedną religię z wielu religii. Stąd jest teozofia, nauka o Bogu. I próbowano stworzyć taką tak zwaną uniwersalną religię złożoną z wszystkich religii, synkretyzm religijny. No dzisiaj Ojciec Święty o tym synkretyzmie często właśnie jakoś wspomina. W każdym razie to był koniec XIX wieku. Błavatska, pani Anna Besant i Rudolf Steiner byli takimi naczelnymi działaczami towarzystw teozoficznych w Niemczech. I później Rudolf Steiner stworzył własną kosmologię, w 912 na 13 rok stworzył towarzystwo antropozoficzne. I właśnie w odróżnieniu od teozofów Steiner nie uznaje osobowości Boga, bo teozofowie mieli jakieś mgliste pojęcie na temat Boga, określali najwyższa istota. Argumentowali, że jak co 2000 lat najwyższa istota przyjmuje ludzką postać. Natomiast Steiner nie uznaje boskości w tej najwyższej istocie, tylko Steiner z kolei uznaje, że co 2000 lat pojawia się jakaś super doskonała osoba, która wytycza jakby nowy kierunek procesów społecznych w świecie. I on już w 1913-14 on mówi o Maitreyi. Ja mam taką jego książeczkę z wykładami Rudolfa Steinera. Mam z 911 roku, kiedy Rudolf Steiner mówi o nadejściu nowej epoki. I to były wykłady głoszone w Düsseldorf do drugiej grupy antropozofów. Tytuł ogólny był The Preparing for the Sixth Epoch. Przygotowanie do szóstej epoki. Że pięć epok świat już przeszedł, a teraz nadchodzi szósta epoka. Nowa era. Złota epoka. I właśnie on mówi o tym, że teraz chrześcijaństwo jakby odpływa, a buddyzm w tej wersji tybetańskiej ma tą przyszłość. I właśnie tybetański buddyzm od XI wieku, przynajmniej od XI wieku, no widziałam ilustracje, widziałam XI-wieczne posągi Buddy Maitreyi, oczywiście XI wiek naszej ery, gdzie było mu powiedziane, że właśnie jak przyjdzie ten, że Budda Maitreya, to zjednoczy wszystkie narody pod jedną swoją władzą. Czyli Maitreya jako wcielenie kosmicznej miłości. I ta miłość będzie tak promieniować na wszystkich, że opanuje wszystkich i nie będzie konfliktów, nie będzie nienawiści, nie będzie walk. I właśnie Steiner przez tą działalność organizowania antroposoficznego ruchu tę naukę o Maitreyi również głosił. Też mam książeczkę, która ma tytuł The Purification of the Blood. Purifikacja krwi. I właśnie w tej purifikacji krwi wyraźnie mówi, że przy końcu XX wieku przyjdzie Maitreya, który telepatycznie będzie wychowywał społeczeństwo.
I przyszedł?
No i to jest właśnie ten.
Przyszedł.
Przyszedł, o. Więc właśnie w zasadzie pierwszy raz powie lat 70., ale zapowiadali w Indiach, że będzie wizja Maitreyi, że wszyscy go zobaczą. Ze stadionu w Nowym Jorku miała być projekcja jego postaci, który coś w rodzaju jakiejś takiej fatamorgany. No, chcieli stworzyć, żeby w przestrzeni postać Maitreyi się ujawniła. Tylko nie wyszło to. To miało być w 1986 roku. Miała być projekcja jego postaci, żeby tak jak fatamorgana, gdzieś właśnie w przestrzeni widoczna postać. No nie wiem, jakieś właśnie zaburzenia meteorologiczne przeszkodziły temu programowi. W każdym razie już...
Możliwości techniczne są. No laserem tak. Teraz można w powietrzu
praktycznie wszystko. A to już mamy z Afryki, kiedy się ukazał
zdjęcie,
w Afryce.
Które przed chwileczką widzieliśmy.
Jako boska postać.
Siostro, w jaki sposób z Indii ten ruch rozprzestrzenił się po całym świecie? Bo mamy praktycznie centra światowe tego ruchu.
Proszę Ojca, ruch rozprzestrzeniał się poprzez teozofów, a teozofów wspierały organizacje, zarówno indyjskie, wyzwoleńcze organizacje, które zidentyfikowały kolonizację z chrystianizacją. I tu był w zasadzie jakiś zasadniczy błąd, a może po prostu tendencyjna propaganda, że pojawił się przy końcu XIX wieku, kiedy właśnie myśl o wyzwoleniu Indii spod kolonializmu się jakby rodzi, później ona trwa w latach międzywojennych i ludzie, którzy, indyjscy, którzy planowali, że jeżeli się usunie władze kolonialne, na jak zorganizować właśnie państwo indyjskie na jakimś jednej etyce. I był taki słynny filozof Vivekananda. I właśnie Vivekananda jest tym inspiratorem, który później podjęli teozofowie. I Vivekananda mówi tak, że żeby państwo było, czuło się jednością, to musi być jedna religia i jeden język. I właśnie tutaj były próby opracowania takiej jednej religii, oczywiście na gruncie indyjskiej, w perspektywie późniejszego wyzwolenia, bo się spodziewali, że do tego wyzwolenia dojdą. I tu właśnie staje postać Gandhiego na czele. Jak chodzi o ruchy wyzwoleńcze, powstaje kongres, partia kongresowa i Liga Muzułmańska. Dwie partie, jedni uważali, że kultura muzułmańska, inni uważali hinduistyczna. W każdym razie te dwie partie walczą o niepodległość i właśnie na czele kongresu stoi Gandhi. I natomiast jako filozof, ktoś, kto myśli nad tym, jak to państwo, na jakiej ideologii oprzeć, to był Vivekananda. I on pod koniec XIX wieku po prostu wyruszył z misją głoszenia hinduizmu na zachód. To była jego inicjatywa. I za nim poszli potem stopniowo inni. W każdym razie Vivekananda tak mówi, w jego, powiedzmy, pismach się przewija taka myśl, że chcąc zjednoczyć indyjskich wyznawców różnych religii na bazie, prawda, kultury indyjskiej, reinkarnacja i tak dalej, i ta kult Maharadży, kult guru, to wszystkie w zasadzie ugrupowania czy odłamy hinduizmu mają. Ale on powiedział tak, że najbardziej obcym, jakąś obcą cywilizacją jest chrześcijaństwo. Faktycznie jest kompletnie obce tamtej kulturze.
Właśnie kulturze hinduistycznej.
Kulturze hinduistycznej, kulturze opartej na reinkarnacji. Kulturze kastowej, system kastowy.
Dlaczego chrześcijaństwo jest obce właśnie systemowi kastowemu? Dlaczego chrześcijaństwo jest obce wierze w reinkarnację?
No dlatego jest obce, że wiara w reinkarnację głosi, że dusze istot żywych są cząstkami Boga. My natomiast wierzymy, że wszystko Bóg stworzył, a nie, że z Boga się wyłoniły jakieś cząsteczki. Drugie, że te cząsteczki są różnej wartości energetycznej i na różnym poziomie świadomości. I te cząsteczki poprzez zmianę ciała, czy jak oni mówią, formy organicznej, zmieniają stopniowo przechodzą z ciała do ciała, kończą, powiedzmy, rozwój czy wzrost, czy jakby wzrost w potencjale tej energii kosmicznej, przechodzą w ciała zwierząt, rybka, jaszczurka, ptak, ssak, potem przechodzą w ciała ludzi i jest Vaisya, Kshatra, znaczy Śudra, Vaisya, Kshatra i Brahmin. I ten Brahmin jest nad człowiek. I tutaj sięga właśnie Hitler, znaczy nie Hitler, a Nietzsche, ale właśnie idea nad człowieka jest ideą wynikającą z wiary w reinkarnację. I tutaj ta segregacja ludzi na dusze będące na pograniczu zwierząt i potem dusze, które mają tylko zdolności do handlu i do rzemiosła, czy do sztuki, potem dusze, które mają zdolności do władzy i dusze, które są super doskonałe i mają super świadomość, świadomość boską, taka doktryna w chrześcijaństwie się nie zmieści. Więc oni na razie, ci, którzy chcą rozpowszechnić wiarę w reinkarnację w świecie, żeby włączyć w ten, jakby to scalanie różnych wyznawców, żeby włączyć, oni troszeczkę inaczej w Polsce czy na Zachodzie na temat reinkarnacji mówią, Ale to się sprowadza...
Jak te różnice wyglądają między tutaj przedstawianiem pojęcia reinkarnacji w Europie, w Polsce, a tym klasycznym pojęciem reinkarnacji, z którym siostra się w Indiach spotkała?
No więc w Indiach na temat reinkarnacji jest takim bardzo radykalnym nauczycielem Krishna, który jest traktowany jako wcielenie Boga, i Krishna jest bardzo radykalnym stróżem systemu kastowego. Krishna głosi, że jeżeli obowiązków kastowych ktoś nie pełni, a chce przejść, powiedzmy, chce podjąć inne obowiązki niż jego kasta wytycza, to w ogóle wprowadza całe zaburzenie kosmiczne. On po prostu sprowadza takie podporządkowanie istot żywych, hierarchiczne podporządkowanie społeczne, aż do uległości Maharadży jako Bogu.
Tak, proszę siostry, ale wobec tego zgubiło nam się gdzieś pojęcie wolności. Człowiek jest wolny, człowiek posiada pewne predyspozycje.
Ale tego Krishna nie głosi o wolności. Nam się nie zgubiło, bo tam nie ma tego.
To znaczy jak w tej antropologii nie ma
wolności? Nie ma wolności. Wolność ma dopiero Maharadża i Guru, jego astrolog. Nie ma pojęcia wolności w sensie takim, jak my pojmujemy. Bo wolność to jest ja decyduję, ja podejmuję decyzję, jestem wolną.
Ja wybieram, ale jest napisane. Patrz, kładę przed tobą życie i śmierć, wybieraj. To mówi
Dobrze,
Bóg.
Ale wybieraj. Chrystus do wolności nas wyswobodził. Dlaczego? Proszę Ojca, nie ma wyboru w systemie kastowym. Jeżeli na przykład jest wiara, że jakie cechy ma dusza, to znaczy jakie guna, czyli konkretnie cechy, jakie predyspozycje, pod tym słowem guna się rozumie, jakie predyspozycje ma dusza, w takich rodziców się wciela i z tymi predyspozycjami rodzi się dziecko. I nie ma tu wyboru zawodu, bo jeżeli na przykład rodzi się szewc, dziecko u szewca, urodził się szewczyk, ma predyspozycję do szewstwa, skoro dusza się wcieliła i urodziła się...
Czyli nie może być lekarzem?
Nie, to nie ma wyboru. I to jest zaburzenie kosmiczne. Nie ma wyboru. Jest wybór tylko taki, że jako szewc może sobie wybrać miejsce, gdzie on buty będzie naprawiał, ale też nie wszędzie, bo jest dla nieczystych, według wedyjskiego przekazu, dla nieczystych wydzielone były miejsca na osiedlanie. Nie mogli sobie oni w dowolnym miejscu ulepić na przykład lepianki. Także tam nie ma wolności. Jest tylko wolność pod względem, że mi wolno modlić się do koguta, czy modlić się do księżyca, czy do krowy, czy do Mahometa, dokolwiek. Wolno mi. Ale trzymać się społecznie, ja nie mam wolności społecznej. Ja mam wolność, że mi sobie wolno śpiewać, czy tańczyć, czy coś, no wolność. Ale jak jestem w danej kaście urodzona, ja te obowiązki mam spełniać w nadziei, że wtedy się wcielę wyżej. Natomiast jeżeli ja te obowiązki nie będę spełniać, to ja się wcielę niżej. I dlatego ludzie, którzy się rodzą w kaście uważanej za nieczystych, oni nie buntują się, bo oni są przekonani, że w poprzednim wcieleniu oni mieli ciała zwierząt. I dlatego teraz oni są nieczyści, ponieważ zwierzę zdechło i przez tą padlinę dusza przeszła, wcieliła się w niego. I dlatego przepisy były takie, żeby nie dotykać zarówno padliny, jak i tych ludzi. Stąd instytucja untouchable, niedotykalni. I tę instytucję niedotykalności zlikwidował dopiero Gandhi i cały jego zespół w 1947 roku. To znaczy zlikwidował, jeżeli chodzi o prawo, natomiast w praktyce dalej funkcjonuje wśród tych, którzy mają wiarę w reinkarnację. Tego się nie zlikwiduje, dopóki wiara taka będzie. Bo wiara głosi, że ten człowiek, który jest siódrą, on ma duszę zwierzęcą, ale ta dusza emanuje nieczystą energią.
Jeszcze zaraża tą nieczystością.
To nie jest zaraza, to rozumiem bakteria, ale ona jak gdyby...
Oddziaływuje?
Promieniuje, a jakby naświetla potem duszę tego, którego ten siódra dotknie, i ta dusza tego dotkniętego się skala. Po prostu zanieczyszcza. Stąd była taka duża izolacja. I ja na przykład w rejonach wiejskich z tą izolacją też się zetknęłam i dlatego ta izolacja powodowała, że ja się zainteresowałam, gdzie Gandhi znalazł natchnienie czy jakąś myśl, żeby to obalić. I dopiero zrozumiałam, studiując socjologię, że Gandhi po prostu jako źródło ustawodawstwa wziął Deklarację Praw Człowieka. A Deklaracja Praw Człowieka jest po prostu opracowana w świecie chrześcijańskim, że każdy człowiek ma prawo do wszystkiego, prawda?
To znaczy świat chrześcijański jest zagrożeniem dla hinduistów.
I dlatego Vivekananda uważał, że trzeba chrześcijan jakoś wchłonąć tych, co w Indiach żyją, żeby z powrotem do hinduizmu wrócili.
Żeby nie zaburzyli całego porządku kosmicznego.
Żeby nie było, żeby po prostu nie było jakby tego niepokoju. Bo choćby nawet oni nie mieli takiego wpływu jako duża mniejszość, ale zawsze będzie jakiś niepokój, jak to Vivekananda mówi. Więc żeby po prostu było absolutnie, bez jakichkolwiek zachwiań, jakiejś, prawda, równowagi, to trzeba reinkarnacja. I proszę ojca, Vivekananda bardzo ciekawą rzecz mówi. On mówi tak, my w Indiach nie możemy nacisk położyć na katolików szczególnie, bo oni są zorganizowani i cały świat będzie ich bronił. Choć oni tu jest ich tu mało, to jest garstka, prawda? Ale jeżeli ich będziemy jakoś naciskać, żeby wrócili do tradycji sprzed chrześcijaństwa, to świat się o nich będzie upominał, chrześcijański świat. I on tak mówi, że jeżeli chcecie na przykład złapać kobrę, to nie możecie go złapać za ogon, bo kobra ugryzie, ale złapać za głowę i właśnie uderzyć głowę. I on opracował tak zwaną piątą Ewangelię. I dzisiaj mnie na przykład w Polsce pytają, liczni już mnie pytali, siostro, podobno znaleziono piątą Ewangelię. Podobno. O, kler ukrył, prawda? Piąta Ewangelia, kler ukrył. Więc taką kaczkę się puści, kler ukrył. Ale to jest opracowane...
Kaczkę dziennikarską oczywiście.
No kaczka, ale to jest piąta Ewangelia opracowana przez Vivekanandę. Drugie jest następna piąta Ewangelia opracowana przez Steinera.
To ile tych piątych Ewangelii
jest? No jest tak. Piąta Ewangelia Steinera, piąta Ewangelia Vivekanandy, piąta Ewangelia... Akta Tomaszowe, nazwane Piąta Ewangelia i Piąta Ewangelia Tybetańska Okultystyczna. Jest 5 redakcji, ale to wszystko nazywa piąta, bo na razie znamy 4, więc każdy chciał napisać piątą.
Siostro, powróćmy jeszcze na moment do Indii i powróćmy również do olbrzymiej ekspansji. Do olbrzymiej ekspansji hinduizmu w świat, bo to są...
No to więc ekspansja tu się zaczęła od Vivekanandy. On uważał, że trzeba tą głowę uderzyć, chcąc później... łapać za ogon tej całej organizacji katolickiej. Więc to była pierwsza inicjatywa Vivekanandy ruszyć na zachód z piątą Ewangelią. Opracował, bardzo sprytnie opracował, bo pewne elementy chrześcijańskie wpoił, Krysznie przypisał pewne cechy, które głosił Jezus. Po prostu ja nie mam tego egzemplarza, ale to było bardzo ciekawe zredagowanie, ale mam piątą Ewangelię Steinera. Więc Vivekananda, jak wyruszył na zachód, do Stanów Zjednoczonych, on wzbudził zainteresowanie tą teorią, że Jezus był w Indiach i Ewangelia. I po prostu został spreparowany taki punkt, że niby tam Jezus był. Ja mówię niby, bo żaden poważny historyk Indii, ani żaden poważny wyznawca, czy to hinduizmu, czy chrześcijaństwa, nie twierdzi, że Jezus był w Indiach. Ale w Polsce już są książki na temat życia Jezusa w Indiach. Więc to są takie, właśnie takie zakłamania, które jest bardzo ciężko odkręcić. I ponieważ stworzono taką, po prostu taki mit, że Jezus był w Indiach i wtedy Vivekananda wyruszył, że on ma właśnie Ewangelię Jezusa, piątą Ewangelię.
Czyli najpierw urabianie opinii publicznej, społeczeństwa poprzez tak zwane kaczki dziennikarskie, o których siostra mówiła.
No kaczka,
puszczanie plotek.
Powie się, a inni powtarzają jako sensację.
Czyli zwykła plotka. Po prostu.
Zwykła plotka.
Uruchamia się cały mechanizm kłamstwa, który później on ma swój cel określony.
No ma swój cel, oczywiście, ale znów idzie w celu. Spływa to wszystko aż do idei globalizmu. I właśnie tą ideę, jaką Vivekananda podjął, żeby różnorodność wyznań w Indiach doprowadzić do jednego mianownika, teozofowie, a właściwie organizacje masońskie, które się tym zainteresowały.
Bo... Czyli w Europie równolegle...
Znaczy, i to w ogóle... włączyć również chrześcijaństwo w tą różnorodność wyznań.
Czyli pojawiają się nagle w świecie określone ośrodki o wspólnych celach i one się gdzieś łączą i my teraz dzisiaj, współcześnie, mamy do czynienia z czym, proszę siostry? Kiedy obserwujemy te kolorowe ruchy Hari Krishna, kiedy widzimy młodzież tarzającą się w błocie, kiedy uczestniczymy w różnych zbiórkach organizowanych przez właśnie inicjowanych, organizowanych przez aktywnych działaczy Hari Krishna.
Proszę Państwa, ja sądzę, że pan Owsiak nie zdaje sobie sprawy do końca, kim jest Krishna i jaka za Krishną idzie nauka. Jaka ideologia. Bo pan Owsiak jest tym, który robi to samo, co kiedyś w Stanach Zjednoczonych zrobili Beatlesi. Że ten ruch Hari Krishna rozsławili Beatlesi i hipisi i tak dalej, rozsławili. Więc tutaj może pan Owsiak wybrał sobie ten ruch jako tło jakiegoś folkloru.
Z jednej strony wybrał, a z drugiej strony może ruch wybrał sobie, podobnie jak Beatlesów.
Ruch wybrał, czy wzajemnie się wybrali. W każdym razie, tak jak narzeczeni się dobierają. W każdym razie...
Trafił swój na swojego.
To jest, ja widzę, że Owsiak jest tylko tym, tą gwiazdką, którą się ukazuje, a za nim idzie organizacja, bo sam jeden nie miałby takich wpływów i takich możliwości, gdyby to była pojedyncza, indywidualna osoba.
No dobrze, ale wracając teraz do
ale ruchu... Ale właśnie wracam do ruchu Hari Krishna. Więc ruch Hari Krishna, a ruch teozofów czy antropozofów, to jest po prostu jeden jakby, jedno kółeczko w wielkiej maszynie. I jeżeli chodzi o sekty jako sekty, to są znów te trybiki, wiele, wiele różnych trybików, ale które pracują na korzyść całej maszyny. Właśnie maszyna, którą kiedyś ma prowadzić Mistrz Maitreya, bo on argumentuje, że on był u początków świata, odwiecznie istniał, jako odwieczna miłość i on posyłał Krysznę, on posyłał Jezusa, on posyłał Buddę, żeby uczyli miłości.
No dobrze, a my wiemy, że na początku było słowo, pisze święty Jan Ewangelista.
No ale Bóg jest miłością, prawda? On w to chwyta się. I teraz chrześcijańskie pojęcie miłości jest troszkę inne niż pojęcie buddyjskie, Maitri. Maitri jest pojęciem buddyjskim.
Zauważyć należy,
chociaż to jest słownikowe.
Tak, proszę siostry, należy zauważyć wieloznaczność słowa Maitri.
No wieloznaczność jest.
Jest tutaj, ale... i ona jest wykorzystywana też.
Proszę Ojca, ale tu się chwyta słówko, które ludzie w ogóle nie znają. Można w słowniku, prawda, pokazać, co ono znaczy, ale za tym słówkiem różne nurty mogą płynąć. Dlatego, że proszę Ojca, słowo miłość ma tyle definicji, ile powiedzmy typów ludzi. I na przykład organizacje homoseksualistów w Stanach, oni są też zorganizowani jako Maitri. W Polsce jest dalej, funkcjonuje ruch Maitri, który wierzą, są przekonani, że oni zostali założeni przez Matkę Teresę, co jest oczywiście nieprawdą, ale tak mieli powiedziane, że to było ramię Matki Teresy, jakby świecka gałąź. I Matka Teresa temu później zaprzeczała, że żadnych świeckich ludzi nie upoważniała do robienia zbiórek w jej imieniu. Ale przez jakiś czas to funkcjonowało.
Siostra, w jednej ze swoich książek, Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, właśnie zajrzała do słownika i tam przytoczyła nam wieloznaczność występowania słowa Maitri. Na wstępie właśnie, siostra, tutaj czytam jeden z fragmentów książki. Pojęcia są... Mówi, że są różne pojęcia, chociaż ze sobą związane. Słowa Maitri, Maitreya i ruch Maitri. Słowo Maitri jest w sanskryckim języku oznacza współczucie albo kosmiczna miłość. Słowo Maitreya to imię człowieka, który jest uosobieniem albo wcieleniem Maitri, tej kosmicznej miłości.
No tak, bo to było nieporozumienie wielkie na tym tle.
Tybetańczycy, buddyści oczekują ponownego przyjścia Buddy pod tym imieniem. Wierzą, że oni, że gdy Budda, czyli już Maitreya, przyjdzie, wprowadzi na całym świecie pokój, miłość. I tutaj siostra zwraca znowuż do masonów i pisze, że masońscy okultyści imieniem Maitreya tytułują głowę swojej hierarchii.
Okultystycznej. Bo masoneria nie jest typowo na przykład marksistowsko-ateistyczna. Oni mają właściwie okultyzm, jak chodzi o rdzeń, bo tam do masonerii należą również ludzie różnych wyznań. Ale jeżeli chodzi o, że tak powiem, pion czy głowę, oni się na okultyzmie opierają. Właśnie mają przeświadczenie, że oni posiadają jakąś wyższą wiedzę niż przeciętny wyznawca jakiejkolwiek religii. Tak zwana wiedza tajemna. I właśnie sięgają do wiedzy tajemnej Tybetu, do wiedzy tajemnej szamanów, która ma swoją też tradycję jeszcze sprzed chrześcijaństwa. I w Tybecie jest główna siedziba właśnie okultystycznych badań, jakby miejsce w Tybecie. I w Tybecie, na przykład Jacques Varlet, który był w Tybecie, ten Francuz, który później się nawrócił i Maria Joseph teraz się on nazwał, założył zakon świętego Józefa. Właśnie on tam akurat w tej centrali był. Tak samo ten, że Mistrz Maitreya. W zasadzie to jest człowiek, o którym się wie, że pochodzi z Londynu. Azjatycka dzielnica Londynu, tak podają. Jego nazwiska rodowego się nie podaje, tylko właśnie ten pseudonim. Ale on też był w Tybecie i tam właśnie w tym Tybecie mają jak gdyby taki może warsztat badań nad paranormalnymi zjawiskami. Po prostu to, co dziś psychotrenika czym się interesuje. Paranormalne zjawiska frapują trochę i psychologów, i teologów, i
zawsze co jest tajemnicą, to jest frapujące.
No więc w zasadzie masoni do tej wiedzy sięgają. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zdolności hipnotyzowania. Zdolność sterowania drugim człowiekiem poprzez telepatyczne jakieś możliwości. I oni to jakby badają i tam mają materiał do badań.
Dlatego też tak próbuje się ograniczyć tutaj zakres wolności, najpierw w tej sferze definiowania i tak dalej. Siostra powiedziała, że nie ma tutaj w ruchu Hare Krishna i u Hindusów nie ma pojęcia wolności praktycznie. Człowiek tylko może wybierać w wąskim zakresie. Nie ma promocji, nie ma miejsca na rozwój osobowościowy.
No ale w sekcie też nie ma, w ruchu Hare Krishna, nie tylko u hindusów.
No ale sekta mówi, że to jest wolność.
Ale im się zdaje, to znaczy, dlaczego mówię, że się zdaje, że człowiek, który jest doprowadzony do wyhamowania zdolności myślenia, staje się bierny i kiedy nie ma zdolności oceniania, czy to, co słyszy, jest prawda, czy nie, bo nie ma zdolności, wygaszone jest, to on wtedy przyjmuje biernie odgórne polecenia i odgórną instrukcję.
W jaki sposób to się dzieje?
W jaki sposób to się dzieje? Więc są techniki, którymi się posługują zarówno w ruchu Hare Krishna, jak i w innych orientacji wschodniej szczególnie. Mianowicie Hare Krishna i buddyzm, mianowicie mantra. Mantra to jest powtarzanie wokalizy, powtarzanie jakiegoś słowa lub jednego zdania monotonnie, rytmicznie, wiele godzin, kontynuuje nawet i poza wspólnym mantrowaniem, kontynuują indywidualnie mantra. I mantra powoduje wyhamowanie działania kory mózgowej, myślenia. Dodatkowo jeszcze jest dźwięk odpowiedni, który również, znów tu by trzeba wziąć mechanikę dźwięku, jak ona działa na system nerwowy, na włókna, powiedzmy, komórek nerwowych i tak dalej. W każdym razie...
To też dzieje się w odpowiedniej porze dnia lub nocy.
No i ja tutaj właśnie chciałam zwrócić uwagę na mantra, dalej oddech. Jeżeli ktoś zmienia oddech, nie oddycha fizjologicznie, to znaczy nie oddycha tak, jak w danym momencie organizm się domaga, tylko na przykład hamuje oddychanie, czy przyspiesza oddychanie. On zmienia utlenianie. I kiedy się zmieni utlenianie, zmienia się równowaga, proporcja między tlenem a dwutlenkiem węgla we krwi. I ta zmiana w dwutlenku węgla powoduje, może nie za jednym ćwiczeniem, ale jeżeli ktoś ćwiczy parę miesięcy czy lat, zmieni się pH we krwi, współczynnik kwasowości, pH, bo nasze jakby krew jest troszeczkę jakby zakwaszona. Na korzyść kwasowości jest pH. Jeżeli jest więcej dwutlenku węgla, czy mniej dwutlenku niż normalnie, to pH albo opada, albo się utrzymuje wyżej. Nie za jednym ćwiczeniem, bo to też nie jest tak łatwo zmienić pH. Ale jeżeli organizm się, że tak powiem, będzie ciągle nasączał zwiększoną ilością dwutlenku węgla, organizm się dostosowuje. Tak jak do alkoholu czy do narkotyku. Organizm się dostosuje. I wtedy funkcja mózgu się zmieni. Z powodu po prostu biochemii, jaka zachodzi. Więc mówię o oddychaniu, mówię mantra. Dalej, minimalne zapotrzebowanie na sen. Jak najdłużej mantruj, jak najwcześniej mantruj. Ja na przykład byłam w grupie, gdzie byłam gościem.
A bo już myślałam, że siostra była w ogóle.
Nie, ja byłam gościem, bo chciałam kogoś z tej grupy jakby wyciągnąć, żeby do domu przyjechał, bo matka była chora i chciała się z nim spotkać. A on się nie chciał w ogóle w domu pokazać. I ja chciałam go przekonać, żeby on do matki przyjechał. W każdym razie była grupa tych zaawansowanych. Szli spać o godzinie 12 w nocy, a mantrę rozpoczynali o 4. Więc doszli do takiej perfekcji, czy po prostu zmęczenia, ale w każdym razie od 24 do 4 mieli wypoczynek. I tutaj co się dzieje jeszcze? To niedawno zostało wykryte, że w mózgu jest część mózgu pod wzgórze. To leży pod wzgórze za przysadką mózgową, takim łukiem. I to pod wzgórze w pewnych warunkach biochemicznych i przy pewnych warunkach emocjonalnych, to pod wzgórze produkuje substancje, które się nazywają neuroprzekaźniki. Te neuroprzekaźniki produkują jakby prohormony, bo one są bodźcem dla przysadki mózgowej, a przysadka mózgowa dopiero dopinguje poszczególne gruczoły wydzielania dokrewnego. I również to pod wzgórze produkuje substancje o chemicznym składzie podobnym do morfiny. Stąd naukowcy nazwali to endorfina. Inni mówią endomorfina, czyli jakby własna morfina. I ta endorfina, jeżeli człowiek ciągle jest w tym dopingu, zmienia później funkcjonowanie świadomości człowieka, że ten człowiek ma po prostu inne spostrzeżenia świata zewnętrznego. Inne ma doznania emocjonalne, inne wartościowanie siebie i innych. Także to jest, zmienia się cały sposób myślenia. Stąd ja mówię, że zdaje im się, że są wolni, bo tak zmęczony mózg i tylko ciągle pracujący na dopingu endorfiny, bo 4 godziny na dobę i to nie całe, bo on musi iść do toalety w międzyczasie i tak dalej. Jest za mało, absolutnie za mało.
Przy odpowiedniej diecie również.
I jeszcze dieta, która...
Przypomnijmy, że tutaj w tym przypadku chodzi...
To jest nie tylko wegetariańska, ale jeszcze w dodatku minimum. Tu są próby przy jak minimalnej diecie, przy jak minimalnej ilości kalorii człowiek może funkcjonować. I więc się w różnych grupach różnie to wygląda. Ale na przykład w tej grupie, którą ja badałam od wewnątrz, mając okazję, że byłam gościem, to mieli taki tak zwany kalendarz dietetyczny. I na przykład oprócz tego, że to było czysto wegetariańskie jedzenie bez ryb, jajek czy mięsa, ale jedyne białko od zwierzęce to było mleko. Jedyne. I to w małej ilości. I tutaj mieli taki przepis, że na przykład w sierpniu nie wolno im było spożywać żadnych jarzyn liściastych i tak dalej, tylko ziarniste, a więc kasze, ryż, chleb i tak dalej. No i maślanka czy zsiadłe mleko i tak dalej. Ale na drugi miesiąc mieli odwrotnie, że nie wolno im było spożywać żadnych ziaren, tylko znów jarzynki, Ziemniak, prawda, czy tam...
To wszystko jest uwarunkowane, usankcjonowane normą religijną, bo do tego
ale to motywacja religijna. I człowiek, który wierzy, że jeżeli on zachowa taką dietę, to on się już nie będzie wcielał. O właśnie, tu jest ta sankcja. Wcielisz się jeszcze raz gorzej, jeżeli nie pójdziesz w ślad, jaki wskazuje Kryszna. I teraz jeszcze co? Przy tej diecie, o której mówię, co 2 tygodnie była dieta tak ustawiona, że co 2 tygodnie było tylko picie wody. Argumentowali, że trzeba w jelitach są jakieś złogi tych resztek pokarmów i to trzeba wypłukać. Tylko o wodzie. Co 2 tygodnie. I ja ojcu, jak ojciec zaciekawiony jest, i ojcu przyprowadzę świadka. Tylko on, ja go chciałam kiedyś do telewizji, ale on mnie absolutnie nie chce publicznie.
Myślę,
wystąpić.
Że przy następnym naszym spotkaniu, proszę siostry, właśnie
wygłodzony.
Zrobimy...
I trzecia jeszcze rzecz.
Po prostu poprosimy tę osobę.
O czym ten chłopak nie wiedział, że konopie indyjskie mają działanie...
Halucynogenne.
Narkotyczne, lekkie oczywiście. Bo on w kuchni im tam doprawiali konopiami i on myślał, że to tak jak mięta,
pietruszka.
Czy tam liście bobkowe, czy tam...
Pietruszka nawet.
Pietruszka.
Siostro...
A właśnie znów te konopie indyjskie znów były dopingiem. Także
czyli znowu
nie ma wolności.
A mówią cały czas o wolności. I teraz
to,
jeżeli...
Wolność, żeby przyjść do nich, to na razie wolność. Ale jak wejdziesz, to powoli rozpracowany będzie.
Rozłożone na czynniki pierwsze. Ja myślę, że nasi państwo nasi, czyli widzowie i słuchacze mają również wiele pytań. Do naszego gościa przypomnę, że dzisiaj w studio telewizji Trwam i w studiu Radia Maryja jest siostra Michaela Pawlik, dominikanka ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Jezusa i Maryi. Zapraszam do telefonowania i do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem. Jeszcze przez najbliższe 30 minut możemy rozmawiać. 657-00-11 i 657-00-12. Numery dla słuchaczy i widzów z Polski, numer kierunkowy 056. Dla tych, którzy odbierają nasz program poza granicami kraju, 657-0013 i 657-0014. Kim jest mistrz Maitreya? O tym dzisiaj z siostrą Michaelą Pawlik rozmawiamy. Z siostrą, która przez wiele, wiele lat przebywała również w Indiach, będąc tam, przyglądając się tamtejszej kulturze, dzięki czemu tak doskonale siostra rozumie obecne zjawiska dokonujące się w Polsce i nie tylko.
Ale ja w Indiach poznałam programy, które się dzisiaj w Polsce realizuje. W 70-tych latach było szereg Polaków, którzy byli drogą wtajemniczenia kierowani tam do ośrodków i potem mogli te religie w Polsce podjąć.
To znaczy, jak już w latach 70. Polacy byli wysyłani...
Przez nasz polski konsulat to szło.
Do Indii?
Ale był warunek, że ktoś, kto przyjeżdża, musiał sobie pokryć koszty podróży powrotnej. Natomiast jak przyjechał, to w konsulacie była umowa. Jeżeli podjął się, oczywiście indywidualna rozmowa, jeżeli się podjął współpracy, to był kierowany do... Ja znam 3 ośrodki, może były inne, ale wiem, że było... Auroville w południowych Indiach, tam był język francuski, tam była kolonia francuska. Potem Mount Abu, ja tutaj mam programy Mount Abu bardzo złączone, związane z ONZ-em i tak dalej. Uniwersytet Brahma Kumari, oni Raja Yoga rozpowszechniają. I Advaita Ashram na północy Indii, który bardziej może taki jest okultystyczny i buddyjski.
A siostra również była na takich spotkaniach jako ta osoba, która
wyjechała
z Polski?
To znaczy, ja na wtajemniczonych nigdy nie byłam.
Dlaczego?
Bo nie byłam wtajemniczona.
Nie chciała siostra?
Nie, no to
jest. Czy próbowano siostrę wtajemniczyć?
To już są progi, na które trzeba sobie zasłużyć też zdradą. A ja nie chciałam podjąć się zdrady, żeby poznać coś tam.
Który to był rok?
Rok 1973, kiedy mnie proponowano w konsulacie współpracę. I to było, chodziło o to, żebym ja na placówkę misyjną sprowadzała ludzi, którzy z konsulatu mi dadzą adresy. I chodziło o to, żeby, jak ja pytałam panie, dlaczego pan tych dolarów nie weźmie, które mnie obiecują i sam mnie zaprasza, a on mi powiedział tak, że my chcemy wierzącą młodzież. Młodych ludzi, bo dłużej popracują, prawda, niż...
A ten. Dlaczego wierzącą akurat?
No bo się niewierzący nie interesuje religią. No oczywiście, że wierzącą, bo wierzący
człowiek... Czyli wrażliwą.
Dla niego religia ma wartość.
osobę
jeżeli
wrażliwą,
tę religię się przemianuje, on całą duszą będzie służył w imię miłości do Boga.
Tylko że zmienia się Bóg.
No ale on będzie wierzył, że to jest ten sam Bóg, który go czci od dzieciństwa.
Czyli wykorzystując naturalną zdolność człowieka do poznania Boga.
To znaczy, chodzi o to, że mowa była o tym, że wierzących. I mówi mi tak, jeżeli ja zaproszę, on tak mówi, że jeżeli on zaprosi, to bo on powiedział, że 73 rok, że to wierząca młodzież, jeżeli jest w Polsce, to na pewno ma wierzących rodziców. A rodzice będą pytać, po co cię ten komunista zaprasza? No bo konsulat, on był w urzędzie do spraw wyznań, po co on cię zaprasza? Będą mieli wątpliwość. A po drugie, mówi tak, jak pani zaprosi, no bo ja nie byłam zakonnicą wtedy, więc nie wiedział, jak daleko mi pewnie zależy na wierności w swojej własnej wiary, zachowaniu. W każdym razie on mi mówi, że jak ja zaproszę na placówkę misyjną, to rodzice będą oczywiście dumni, że syn czy córka jedzie na misję, i dodał sobie tak żartobliwie, a ksiądz tacę zbierze i bilet kupi.
Jeszcze. Proszę siostry, odbierzmy telefon.
To jest właśnie sprytne było.
To jest spryt. Odbierzmy telefon, bardzo
tutaj
proszę.
Tutaj ten ruch Maity właśnie poszedł, to była jego
tą
inicjatywa.
Mhm. Za chwileczkę wrócimy do tego, dobrze? Odbieramy telefon. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Jacek z tej
strony. Szczęść Boże, księże
Jacku. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam siostrę Michaelę, z którą się dobrze znamy. I ojca i naszego cudownego ojca, który prowadzi ten program. Mam dwa takie pytania, w zasadzie dwa stwierdzenia. Pierwsza sprawa dotyczy Ewangelii Tomasza. Ponieważ jestem w środowisku lekarskim, wiem, że jest to bardzo popularyzowane, że wprost mnie zapytują o to i ta sama argumentacja, że kler ukrył tę Ewangelię, to jest zbrojnie prawdą. Ale jest to bardzo, bardzo silne i bardzo nad tym boleję, bo nie mam argumentu i nie potrafię tych ludzi przekonać. Druga sprawa to właśnie moje uczestnictwo jako młodego księdza w ruchu Maitri. On się ograniczał do tego, że przy parafii, gdzie byłem wikariuszem w Warszawie, właśnie taka grupa w czasie wakacji organizowała spotkania, obozy i to, co siostra powiedziała, zgadza się w 100%. Były nawet takie momenty, że chciano pierwsze czytanie w liturgii mszy świętej zastąpić jakimś fragmentem Kryszny czy tych właśnie hinduistycznych ksiąg. No, mnie to najpierw przeraziło. Próbowałem z tą młodzieżą troszeczkę działać. Między innymi bardzo chętnie wzięli zaproszenie na pójście na pielgrzymkę pieszą i właśnie wtedy się zaczęło. Ja prowadziłem po raz pierwszy grupę tak zwanej czarnej piętnastki Maitri. No i niestety było to wielkie zagrożenie. Kiedy już tego doświadczyłem w porozumieniu z księdzem proboszczem, żeśmy z tego już zrezygnowali i w następnych latach już takich obozów i spotkań nie było.
Ale księże Jacku, ja muszę tutaj dodać również z własnego doświadczenia, że niestety członkowie tego ruchu Maitri później zostali i pielgrzymowali również z pielgrzymkami, wykorzystując cały entuzjazm młodych ludzi, którzy ogromną żarliwością wiary pałają, szczególnie ci, którzy uczestniczą w tej pielgrzymce. Też również takie epizody tych osób z różnych pielgrzymek, czy to jeszcze warszawskie, czy już później pomorskich, zapamiętałem też.
To było nawet w ten sposób, że funkcjonowała tak zwana pomoc charytatywna właśnie dla biednych w Indiach.
I ona zbierało była lekarstwa,
na pieniądze, zbierało się różne ciuchy, bo wtedy też nie było łatwo i prosto w Polsce żyć, a ludzie temu ulegali i przede wszystkim to funkcjonowało jako taka pomoc charytatywna. Zresztą się z tą Michaelą, żeśmy już na ten temat rozmawiali bardzo dobitnie i cieszę się, że jest taki program gdzieś w telewizji Trwam i że możemy na ten temat porozmawiać, bo rzeczywiście to były takie zawikłania, których nie potrafili nawet księża biskupi rozwiązać, tym bardziej my kapłani. I Bogu dzięki, że jest taka siostra Michaela i że jest ten program. I bardzo dziękuję i dlatego się włączyłem w tą rozmowę.
Księże Jacku, również bardzo dziękujemy. Proszę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia dla tych najmniejszych, najbardziej milusińskich, którymi ksiądz się opiekuje.
Tak, jestem z wami i z nimi razem i wspieramy i radio, i telewizję, i gorąco oczekujemy na spotkanie z Nadzią Buczek w niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Jak już to się stało tradycją. Dziękuję, szczęść Boże.
Z
Panem Bogiem.
Ja bym chciała się jeszcze ustosunkować do tego charytatywnego działania. Faktycznie ruch Maitri zyskiwał wiele osób, które całą duszą poświęciły się pracy charytatywnej i te osoby zupełnie nie wiedziały o drugim nurcie, jaki ten ruch prowadził. Mianowicie była idea dawanie i branie, prawda? My wysyłamy paczki i tak dalej, a korzystamy z ich kultury. W każdym razie ja brałam udział w spotkaniu z młodzieżą ruchu Maitri na ulicy Długiej i to analizę sobie przeprowadzałam tego ruchu przez cały rok akademicki. Spotykałam się z nimi raz w miesiącu i to była grupa 30-paroosobowa. Więc jeżeli weźmiemy na przykład powiedzmy 1000 osób, te 36 osób na przykład były poddawane indoktrynacji, że właściwie wszystko jednaka religia i tak dalej. I człowiek młody jest otwarty rzeczywiście na wszystko. I właśnie tę indoktrynację prowadził pan profesor Byrski, który ma katedrę orientalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. I on niestety bardzo przeinacza fakty jednego i drugiego wyznania. W każdym razie ja w tej grupie 30-paroosobowej mogłam zidentyfikować 3 osoby wtajemniczone. W jaki sposób? Że jeżeli ja na przykład mówiłam, jak piękna jest religia katolicka, że ja dopiero na tle indyjskich religii, na tle tamtych oryginałów, a nie to, co jest tak podrobione pod futerko katolickie, ale na tle tamtej rzeczywistości, jak ja bardzo dopiero zobaczyłam, czym jest religia katolicka, że to jest w zasadzie jedyna religia, która posiada pełnię prawdy, którą człowiek w ogóle o Bogu może mieć. Bo wiadomo, że pełnię nie będzie człowiek żaden miał, ale to, co człowiek może prawdę mieć, to tu jest pełnia. To niektórzy warknęli na to, co ja mówię.
I więcej, siostro, pełnię prawdy o człowieku.
Pełnia prawdy.
O Bogu i o
człowieku. Jak się o Bogu ma pełnię prawdy, to się wie potem, kim jest człowiek.
Dlatego o człowieku mówimy.
Jeżeli się nie wie...
Ponieważ tego nie ma w hinduizmie.
Nie, bo musimy mieć źródło życia człowieka. I teraz jeżeli mamy hinduskie religie i podrabia się postać Kryszny, pod postać Chrystusa i mówi Chrystus to takie to samo. Może mi brzmieć nawet identycznie, ale treść jest zupełnie inna, postać zupełnie inna, wartości zupełnie inne.
A jeżeli chodzi o pojęcie Maitri i pojęcie caritas, są to
Ojcze,
bliskie.
Caritas i Maitri, ja bym tu rozróżniła.
Dlaczego musimy
Mianowicie,
to rozróżnić?
Proszę Ojca, słowo Maitri jest pojmowane jako takie jakby, bo oni mają pojęcie energetycznego wszechświata. Po prostu. Więc wszystko w kategoriach energetycznych pojmują.
I na przykład... To też, siostro, zatrzymajmy się, to też jest później wykorzystywane również w filmografii, w filmach szczególnie Hollywoodu. Pojawia się wielka energia, wielka moc.
No tak. Tak. Ale ciągle jest energia już, prawda?
Energia.
Więc tu się odbiera myśl człowiekowi o osobowości Boga. Tylko jest energia. No to nad energią ja mogę panować. No i przechodzi się w okultyzm. No w każdym razie Maitri, na przykład słonecznik zwraca się w kierunku słońca. To oni mówią, że w tym właśnie ten słonecznik reaguje na tą miłość słońca. Słońce jako źródło tej miłości. Energia, która powoduje skłanianie się jednej istoty ku drugiej. Stąd współczucie. Na przykład ja widzę cierpiącego człowieka i odruch jakiegoś wzruszenia, Maitri, współczucie. Natomiast caritas chrześcijański, w czym Matka Teresa mówi, nie założyła zgromadzenia Maitri, tylko charity, missionary of charity, czyli caritas. Bo Caritas czym się różni? Ja na przykład widzę człowieka trędowatego i wcale nie mam odruchu sentymentu czy odruchu sympatii do tego trądu. Ale ja idę z pomocą, nawet jeżeli mam awersję, czy nawet jeżeli mam odpychanie w stosunku do tej osoby. Ja idę z pomocą. Tu jest akt woli. Caritas, miłość, w sensie caritas, akt woli tu się. Natomiast manitri to jest ten jakby odruch, spontaniczność, gdzie jakby człowiek tamtym nieuzależniony jest od człowieka. I tutaj jest inne pojęcie potem współczucia. Ja jeżeli współczuję komuś, to staram się mu pomóc. A tam słowo współczucie rozumieją, że jeżeli ja współczuję, to ja uszlachetniam swoją energię i teraz ja będę współczuć po prostu słownie, ale nie pójdę z akcją. Tylko ojej, jakiś ty biedny, ojej, prawda. Współczucie bierne w słowach, w gestach, ale nie w czynie. Czyli... to jest ta różnica.
I to jest bardzo odległe od miłosierdzia.
To jest sprzeczne z miłosierdziem.
Nawet.
Bo litość, która mnie może ogarnąć, a miłosierdzie jako czyn.
W tym przypadku i tutaj możemy w tym momencie również i zrozumieć niektóre działania bardzo szeroko reklamowane, kiedy się robi właśnie akcję z naszego współczucia.
No tak, bo
raz
tutaj...
Raz do roku możemy być...
Proszę ojca, za mało ludzi jest takich, którzy już drążą i szukają definicji. No po prostu powiedzą miłość, miłość. I tak jak na przykład Kryszna. Co znaczy Kryszna? Wszechatrakcyjny. A bierz człowieku słownik i patrz, że to znaczy czarny. Bierz słownik, patrz, że to znaczy ciemny, zły, nikczemny. Ale jak się pytam chłopaków, którzy skaczą po ulicy i Hare Kryszna, ja się pytam, słuchaj, co znaczy Kryszna? No to jest imię Boga, znaczy wszechatrakcyjny. Bo mu tak powiedzieli w sekcie. Ja mówię, no to weź encyklopedię i posłuchaj to słówko, gdzie nawet już w polskiej encyklopedii z 96 roku już to słowo jest.
Jest wyjaśnione. Dziękuję, siostro. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
I dzwoni Jerzy Zachodniopomorskie, Szczecinek.
Słuchamy, panie Jerzy.
Chciałbym wyrazić wdzięczność za tego typu audycje, a z drugiej strony przekazać jakby swoje jakieś ubolewanie jako człowiek wierzący, no w pewnym sensie, no takie mam wrażenie, i praktykujący, z tego powodu, że bardzo wielu dziś młodych ludzi szuka swojego spełnienia, jakiegoś wewnętrznego zadowolenia, stworzeni aktem stwórczym, powołani przez Boga do istnienia, no posiadamy w sobie jakąś transcendencję, jakieś zamiłowanie. Człowiek chciałby posiadać jakąś niepodważalną pewność, że coś jest, że może być w życiu szczęśliwym. I gdzieś tu rozmijamy się między wiarą w prawdziwego Boga, rozmijamy się z tym olbrzymim skarbem, który jest w świątyni pańskiej, w naszym kościele. Przecież powstało od czasu Pana Jezusa, jego postąpienia, powstało wiele najróżniejszych duchowości. Istnieje coś pięknego. No, chrześcijaństwo to jest coś takiego, że to my odkrywamy dopiero to jego piękno, jeżeli chcemy wstępować w ślady Chrystusa.
No właśnie, i tutaj tu jest, bardzo pięknie jest, pan, dobrze pan mówi o tym pięknie.
Chrześcijaństwa.
Panie, to znaczy, Boże, zmiłuj się nade mną, prawda?
No nie, musimy tutaj rozróżnić, panie Jerzy, musimy rozróżnić mantrę od inwokacji, od modlitwy. To siostra tutaj na samym początku...
Ja bym chciała to rozróżnić.
Zaznaczyła już. Bardzo dziękuję panu za telefon.
Nie, ale
w tym
to jest
momencie również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, widzów, mieszkańców Szczecinku.
I ale bardzo ważne, siostrze. To pan poruszył bardzo ważny, ważny problem, bo bardzo często różaniec identyfikuje się z mantrą. Bardzo często w tych grupach, żeby właśnie skłonić do mantry, to mówią, że to tak jak różaniec, powiedzmy w kościele czy w tym. Tu bym chciała rozróżnić, mianowicie mantra, powtarzanie mantry nie opiera się na rozważaniu treści. Właśnie odwrotnie, mantrę zarówno w ćwiczeniach buddyjskich zen, jak i w ruchu Hare Krishna, czy Maharishi, który mantry każdemu jakby dopasowywał i kazał powtarzać. Nikt w zasadzie nie tłumaczy znaczenia słów, które mantra zawiera. Tylko stawia się tutaj na działanie mechanizmu dźwięku, rytmu i autosugestii. Chodzi o to, żeby się doprowadzić do takiego, że tak powiem, ululania, żeby człowiek się doprowadził do transu. Chodzi o uzyskanie transu.
I wyłączyć myślenie.
No, dokładnie mówią odlot niektórzy.
Młodzież szczególnie.
No, ale to nie tylko. No, po prostu jeżeli chodzi o ludzi, którzy to praktykują, to nie tylko młodzi, jak chodzi o ich w Indiach czy coś, ale oni sobie stawiają za cel rozwój energii, bo wierzą w to, że on jest cząstką kosmicznej energii i wierzy, że jak on tą energię spotęguje, to będzie coraz doskonalszy, bo ta energia będzie coraz to na wyższym, jakby, ja wiem, potencjale. Natomiast my, jeżeli chodzi o modlitwę, to idziemy w kierunku ustosunkowania się do Boga, do Jego woli, do adoracji Boga, do rozważania Jego majestatu, do uwielbienia Boga, ale ciągle ja nie dmucham, że tak powiem, w siebie, żeby siebie jakoś zenergetyzować, jak odmawiam różaniec, tylko poprzez, i właśnie żeby nie wpaść w monotonię, po to jest zmiana treści tajemnic różańcowych, żeby nie wpaść w monotonię. Rozważam jedną tajemnicę, drugą, trzecią.
Żeby nie wyłączyć myślenia.
Żeby nie wyłączyć myślenia. Ja zatapiam się w historii mojego zbawienia. I ja tutaj rozwijam swoją wdzięczność do Boga, uwielbienie, podziw i rozważam, jak ja mogę naśladować Maryję w tym właśnie całym procesie zbawiania świata. Ja tutaj, każda tajemnica mi daje jakąś myśl. Ja nie mogę wpaść w monotonię mantry. I tutaj bym chciała zaznaczyć. Jeżeli ja na przykład jestem sama, no to mi łatwiej się jest skoncentrować, jak odmawiam sama różaniec, a na przykład rozmawiam z siostrami, gdzie musi być jakiś rytm zachowany. I jeżeli ja odeszłabym od treści rozważania, ja się spowiadam, że bezmyślnie odmawiam brewiarz czy różaniec, ja się spowiadam. Nie będziesz brał imienia Boga nadaremno. Ja się spowiadam. Jeżeli mi się tak zdarzy i ja widzę, że to jest moja wina, moje niedbalstwo.
Modlitwa też jest koncentracja i uczy koncentracji. Czyli
tak, bo jeżeli ja nie jestem w stanie się skoncentrować, no to powiem, Panie Boże, no nie jestem w stanie, prawda, bo jestem zmęczona i tak dalej. Ale jak ja wiem, że po prostu to jest niedbalstwo, ja się spowiadam. I tutaj bym chciała zwrócić uwagę do tej mantry, którą chcą nazwać Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Że taką modlitwę mają tam na wschodzie w jakimś właśnie zakonie, klasztorze. Zwróciłabym uwagę na błąd, jaki się wmawia młodzieży czy ludziom, że to jest modlitwa Jezusa. To nie jest modlitwa Jezusa, to jest modlitwa do Jezusa, modlitwa człowieka niewidomego, no ślepego. I tenże niewidomy wołał, zmiłuj się nade mną. I on faktycznie powtarzał, aż Jezus zareagował. Ale to było błaganie, to nie było tak, że on se tak siadł i tak, prawda, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. No to jest różnica. Ja powtarzam prośbę, ale to ciągle jest akt prośby i ja wiem, do kogo ja tą prośbę kieruję. I mogę nawet z większym natręctwem prosić jeszcze raz i jeszcze raz. Ufając, że to, co Jezus mówi, proście, otrzymacie, szukacie, znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam dane.
Modlitwa angażuje, modlitwa
tak, ale ja,
jest
ja modlitwą, angażuję się,
myślimy.
Ja uzależniam efekt tej modlitwy od woli Jezusa, Boga, czy o którego ja proszę o jakąś łaskę i powtarzam. Także to jest bardzo duża różnica. Nie można tu mylić mantry. Jeżeli ktoś stosuje mantrę i mówią tak, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.
Czy mantra jest jeszcze, siostro, połączona tutaj z tym tymi ćwiczeniami oddechowymi, o których siostra mówiła.
Dobrze, ale proszę Ojca, to jest używanie imienia Jezusa, żeby wyćwiczyć wrażenie ciepła. Czyli ja jestem celem, a nie Bóg celem tej modlitwy. I to jest nieprawidłowa modlitwa.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, dobrze? Słuchamy, telewizja Trwam, Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto Danuta telefon? Z Wrocławia.
Słuchamy.
Bardzo serdecznie siostrę pozdrawiam i po prostu jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna siostrze drogiej za tą mądrość, za tą wiedzę, jaką siostra nas ubogaca. Już kilka razy oglądałam i tak się ucieszyłam, jak dzisiaj dowiedziałam się, że znów siostra będzie w telewizji, że będzie nas bogacała tą swoją wiedzą. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony za tą mądrość, jaką siostrze wlał, a siostra poszła za jego głosem. No naprawdę nie mam słów. Życzę siostrze dużo zdrowia, żeby siostra jeszcze jak najczęściej nas odwiedzała w telewizji. I jeszcze mam takie na marginesie zapytanie, bo kiedyś, niezwiązane może z tematem, ale przy okazji, kiedyś czytałam taką piękną historię siostry misjonarki z właśnie chyba z zakonu misyjnego właśnie dominikanek, w którym siostra jest, tak podejrzewam. Siostra Stanisława Chrząszczewska chyba, o ile się nie mylę, ona pracowała na misjach międzytrendowatymi, to taka kandydatka dominikanka na ołtarze, podobnie jak ojciec Bejzym. Nie wiem, czy siostra coś by mogła mi na ten temat powiedzieć, czy to z tego zakonu, czy nie.
Nie z naszego, to my jesteśmy młodszym zgromadzeniem
tak?
niż jej.
Aha.
Pani Danuto, bardzo dziękuję. W takim razie...
Szczęść Boże, siostro droga. Szczęść Boże i ojcu też dziękuję. Siostrę serdecznie ściskam. Jeżeli tak można, niech Pan Bóg ma w swojej opiece. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże. Pani, chciałabym, żeby wiedza była nie to, że z mojej mądrości, tylko po prostu poznałam źródła i tutaj z tych źródeł korzystam. Źródła manipulacji i weźmy te Ewangelie. Akta Tomaszowe wziął Vivekananda, jeszcze rozwinął i pojechał do Stanów Zjednoczonych z piątą Ewangelią. Także to nie można... Także ja jestem bardzo... że tak powiem, zacięta, żeby dawać świadectwo prawdzie.
No więc właśnie, bo my troszeczkę chyba uciekli, zapomnieliśmy o tych aktach, a o to się pytał też ksiądz Jacek. Jaka jest geneza tych akt tomaszowych?
Jest notatka w Madrasie, gdzie jest mowa o konflikcie tamtejszych braminów z Tomaszem, bo tam Tomasz został zabity w Madras. Nie w Madras, tylko Adyar dokładnie. W Madrasie jest jego grób. W każdym razie ciało jego zostało wywiezione jako relikwie, ale ten grób dalej jest miejscem pielgrzymkowym. I właśnie tam jest wzmianka o konflikcie, ale ja całości tej treści nie znam, dlatego że tam jest tylko notatka w dokumentach i to w dodatku w dokumentach archiwalnych. Niechrześcijańskich.
I dlaczego ta notatka rodzi tyle zamieszania i
niepokoju? No nie, ale notatka sobie była, nikt zamieszania nie robił, tylko to jest tendencyjne, bo po prostu jest program wprowadzić zamieszanie. No i ktoś, kto ten program chce wprowadzić, wykorzystuje wszelkie pozory, że to właśnie Ewangelia, że tam był Jezus na przykład wykryto grób na północy Indii, gdzie pochówek był według izraelskiego rytuału. Już wokół tego stworzono legendę, że Jezus... bo tam były jakieś zdania, które Jezus głosił. No ale zdania, które Jezus głosił, to chrześcijanie do Indii zawieźli, bo by święty Tomasz, Bartłomiej, tam nawet i później pewne heretyckie ugrupowania chrześcijańskie, monofizyci, monoteleci. W każdym razie te cytaty zdań Jezusowych mogą się odnajdywać na kamieniach czy innych skałach, ale nie znaczy, że tam musiał być Jezus, skoro cytat jego zdania tam jest zanotowany. I teraz, jeżeli chodzi o pochówek, izraelski pochówek, wokół którego zrobili, że Jezus nie umarł tak naprawdę, tylko był w letargu i po prostu zniknął z Palestyny i do Indii wyjechał, że tam kiedyś za czasów lata młodości już był, no i znał, prawda, tam środowiska i że tam dożył lat późnych i tam został pochowany. Ale pochówek, że tam był izraelski pochówek, chciałabym tu zawiadomić wszystkich słuchaczy, że jak była niewola babilońska, jak Babilończycy podbili Palestynę, to bardzo dużo Izraelitów uciekło na Półwysep Indyjski. I jest bardzo dużo śladów pobytów Izraelitów w Indiach. Także to, że jakiś grób Izraelity się znalazło, to nie znaczy, że to jest grób Jezusa. Drugie, co bym chciała jeszcze uświadomić wszystkich słuchaczy. W moim 13-letnim pobycie w Indiach spotkałam trzech, jedno dziecko i dwóch panów, którzy mieli na imię Jezus. Dlatego, że Hindusi, którzy słyszeli od misjonarzy, jak wspaniałą postacią był Jezus, oni sobie swojemu dziecku dali imię Jezus. Z tych trzech tylko jeden był katolik, który miał wbudowane to słowo Jezus. Sługa Jezusa, dokładnie, tak by jakby przetłumaczyć na polski, ale było to Jezus. Natomiast ci dwaj, to dziecko i ten starszy pan, nawet nie byli chrześcijanami. Tylko mu się postać Jezusa podobała. I teraz jeżeli on umrze i będzie na nagrobku, że tu leży Jezus, co nie znaczy ten z Nazaretu.
Że to jest Jezus Chrystus.
Tu by trzeba było uświadomić katolików, że imię Jezus, Jeszua, było nie tylko jedyne dla Jezusa z Nazaretu. Dlatego jak Jezusa ukrzyżowali, to nie napisali Jezus, tylko Jezus z Nazaretu. Jezusa nazarejskiego, prawda? Jak apostoł uzdrawia w imię Jezusa Nazarejskiego, czy Jezusa Chrystusa. Także to trzeba rozróżnić.
Proszę siostry i drodzy widzowie i słuchacze, niestety nasze rozmowy muszą pozostać rozmowami niedokończonymi. Ja mam nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie z siostrą Michaelą Pawlik, którą gościliśmy dzisiaj w studio Radia Maria i w studio telewizji Trwam. Dziękuję siostrze za przybycie do naszego studia. Dziękuję Państwu za uwagę i za wspólne
rozmowy. Ja tylko przepraszam, że znów wszystko w skrócie, a trzeba by to każdą myśl nawet rozwinąć na kilka lekcji i wtedy byśmy dopiero doszli do jakiegoś wzajemnego zrozumienia.
Myślę, że będzie szansa. Dziękuję bardzo siostra Michaela Pawlik, dominikanka ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi, była naszym gościem. Żegnam się z Państwem, dziękując za uwagę siostrze raz jeszcze za przybycie do studia i ekipie za przygotowanie dzisiejszego programu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.